W studiu naszym dzisiaj profesor Witold Rudnicki oraz magister Radosław Piliszek z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego. To jakie jest to centrum i dlaczego chcecie udostępniać swoje moce obliczeniowe?
Centrum jest niewielkie. Nie ma co oszukiwać, nie jesteśmy wielkim centrum obliczeniowym, ale wydaje się, że całkiem wystarczającym na potrzeby naszego lokalnego środowiska. Mamy wiernych użytkowników, którzy prowadzą w naszym centrum swoje badania naukowe, publikują pracę w dobrych czasopismach, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
No ale to było do tej pory skondensowane do samych naukowców.
Tak, tak. To znaczy my próbowaliśmy wyjść z naszą ofertą w miarę możliwości kontaktów naszych do przedsiębiorców, do sektora IT. Natomiast tryb, w jakim dostępny jest nasze centrum obliczeniowe. Taki tradycyjny tryb używany w centrach obliczeniowych od lat 30, 40.
Czy trzeba było podanie napisać ze zdjęciem i poprosić o udostępnienie?
No,
jak to było?
To też, bo te formalności w jakimś sensie zawsze są niezbędne. Znaczy nie można dać za darmo komuś, kto nie wiadomo, co będzie robił, sprzęt o dużej wartości. Tak? Więc pewne formalności zawsze są potrzebne, ale tu chodzi raczej o kwestie techniczne, dostępu do tego sprzętu. My jesteśmy w tej chwili rozpieszczeni przez technologie informatyczne. Technologie informatyczne są wszechobecne i bardzo łatwe. Tak? Mamy telefony, które są mocniejsze niż pierwszy superkomputer, na którym ja prowadziłem swoje obliczenia dawno temu. Tak? Teraz noszę mocniejszy sprzęt w kieszeni. I on przede wszystkim jest nakierowany na łatwość obsługi. Natomiast model współpracy w takich centrach obliczeniowych został tam, gdzie był. Znaczy on się troszeczkę ewoluuje, troszkę się zmienia, jest coraz wygodniejszy, ale nadal domyślnie jest to ten sam tryb, który pojawił się 40 lat temu. 40 bardziej niż 30. Czyli naukowiec siedzi przed komputerem, wpisuje polecenia do terminala, pisze jakiś skrypt, czyli pewien rodzaj programu komputerowego. Ten skrypt jest potem uruchamiany, wrzucany do systemu kolejkowego. Nie jest uruchamiany od razu, to zależy od dostępności mocy obliczeniowych. No i w pewnym momencie on jest uruchamiany. Obliczenia są prowadzone na jednym węźle, na wielu równolegle, no ale w każdym razie wymaga to pewnej wiedzy technicznej, dość wysublimowanej wiedzy technicznej. Nie jest to bardzo trudne, ale nie jest to powszechna wiedza. No żeby tą wiedzę mieć i w ten sposób obsługiwać sprzęt, trzeba się przygotować, trzeba się tego nauczyć, trzeba chcieć. Natomiast ten nowy model jest dużo łatwiejszy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że otwieramy stronę Facebooka, no i tam z tyłu tak naprawdę jest gigantyczny komputer. Tylko my go w ogóle nie widzimy. My widzimy stronę internetową. Więc chodzi o to, żeby zdecydowanie ułatwić dostęp do tego sprzętu. Takie jest nasze założenie.
A ten sprzęt, to co to jest? Jak dużo tego jest?
Och, tego sprzętu jest naprawdę sporo. Tak jak już mój szef wprowadził tutaj, ten sprzęt na razie był dostępny tylko dla naukowców w formie, może ja powiem, co to dokładnie było, bo na razie rozmawialiśmy o tym, jakie to było, nie powiedzieliśmy, co to było tak naprawdę. Był to system kolejkowy, czyli taki dostęp do zasobów, w którym właśnie przygotowuje się jakieś swoje zadanie w postaci skryptu, prosi się system o przyjęcie tego skryptu i ten skrypt sobie trafia jako zadanie, jako tak zwany job, trafia w kolejkę.
Do realizacji.
Do realizacji, który się kiedyś tam zrealizuje. Wiadomo, takie zadanie jest opisywane w jakiś tam sposób, ile zasobów powinno zużywać i tak dalej. I gdy system kolejkowy uzna, iż zostały zwolnione wystarczające zasoby, albo od razu były wolne, to takie zadanie zostaje uruchomione, jest przetwarzane i naukowiec w końcu otrzymuje jego wyniki.
Po tygodniu.
Na przykład po tygodniu. Tak, żeby mieć jeszcze jakąś skalę czasową, te zadania są bardzo różnej maści. Niektórzy mogą wrzucać te zadania wiele razy dziennie, wrzucać na kilkanaście minut. Niektórzy natomiast naukowcy decydują się na to, że wyznaczą sobie jakieś scenariusze badań na przykład i puszczają obliczenia, które trwają tygodniami, jeśli nie miesiącami nawet, tu szczególnie ukąstonych chemików naszych. Natomiast jeśli chodzi o sam sprzęt, było to 60 węzłów obliczeniowych. Jeśli będziemy wchodzić w takie szczegóły techniczne, to każdy z tych węzłów miał 16 rdzeni obliczeniowych. Wyposażeni jesteśmy w macierz, szybką macierz, która jest podłączona po sieci infinibandowej do wszystkich węzłów. Wszystkie węzły mają wspólny stolicz, wspólną przestrzeń dyskową.
Jak pan idzie do sklepu i chce wybrać komputer, to pierwsza rzecz, jaką pan patrzy, ile tam tych terabajtów jest.
Zgadza się. I właśnie do tego przechodzę. Właśnie wyprzedził mnie pan o dwa słowa. Tych terabajtów było około 50. Tak, to jest około 50 terabajtów. To jest naprawdę mały klaster w takiej skali krajowej nawet, no bo takie ośrodki jak Warszawa, Uniwersytet Warszawski w ICM-ie, tak, czy nawet w Cyfronecie w Krakowie.
Cyfronet ma nawet większy.
No to nasze jest po prostu nieporównywalnie małe. Natomiast o ile wiemy, w skali regionu jesteśmy największym takim centrum, tak? Możemy się tym pochwalić. I teraz wychodzimy właśnie z ofertą na cały ten nasz region, tak? Żeby zaoferować nasze usługi nie tylko naukowcom, którzy są praktycznie wyłącznie z naszego uniwersytetu, bo rzadko niestety ubolewamy nad tym, mieliśmy jakichś użytkowników zewnętrznych. Natomiast chcemy podzielić te zasoby, które mamy pomiędzy obecnych użytkowników i ich model pracy, a tą nową ofertę chmurową, tak?
Chcemy także zachęcić obecnych użytkowników, częściowo przynajmniej, do przejścia do tego modelu nowego, który jest w sumie wygodniejszy. Oni się przyzwyczaili do tego, jak pracują po staremu, ale po nowemu jest wygodniej, więc myślę, że część z nich też przejdzie do tego modelu.
To właśnie za chwilę powiemy, jaki to jest model, który jest wygodniejszy, skoro ten tradycyjny jest zbyt skostniały, tak można by powiedzieć. A przecież postęp technologii, jeśli chodzi o informatykę, o dostęp do mocy obliczeniowych, jest przecież niesamowity. Już się mówi o komputerach kwantowych, ale my na razie jeszcze na tym etapie kwantowym nie jesteśmy.
Tak, bardzo byśmy nie chcieli wchodzić tutaj w dyskusję na temat komputerów kwantowych, ponieważ jesteśmy sceptykami obecnie.
Jeśli chodzi o tego rodzaju rozwiązania.
O rozwiązania kwantowe. Znaczy,
one istnieją,
myślę, że jeśli
one są
dobre,
dyskusję, ale to na razie jest pieśń przyszłości.
Tak, jeśli wprowadzimy w dyskusję ten temat, to tutaj właśnie możemy się dużo na ten temat wypowiedzieć, ale to chyba zboczy trochę z toru.
Za chwilę też przejdziemy do tego kwantowego rozdziału, jeśli chodzi o internet i informatykę, dlatego że to będzie dosyć istotny postęp. Ale na razie mamy to, co mamy. Mamy określone moce obliczeniowe. Możemy różne rzeczy dzięki tym urządzeniom realizować. I chyba najważniejsze to przetwarzanie dużych zbiorów informacyjnych. I to może być związane na przykład z jakością produkowanych urządzeń. Może by się ktoś chciał zabrać za przegląd kart zdrowotnych zebranych w jakiejś jednej przychodni czy w jednym szpitalu po to, żeby przerobić to na tę postać cyfrową, a później wyciągać tylko wnioski, bo analiza taka w tych waszych urządzeniach jest możliwa.
Jak najbardziej. Tak się składa, że akurat mój zespół się tym zajmuje. My pracujemy nad tego typu danymi. Może bardziej molekularnymi danymi, ale używamy metod uczenia maszynowego i mój zespół jest jednym z dużych użytkowników tego klastra, poza chemikami, fizykami.
Co to znaczy molekularnymi?
To jest temat na duży wykład generalnie, ale...
W dwóch zdaniach.
Chodzi o biologię molekularną. Rozumiem. Tak, jakieś słowo, które jest
tak,
bardziej
tu chodzi, znane. Chodzi o dane pochodzące z zaawansowanych eksperymentów biologii molekularnej w zastosowaniach medycznych. Badamy dane o ekspresji genów u pacjentach chorych na różne rodzaje chorób. No i są to spore dane, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, pan redaktor wspomniał o dużych zbiorach danych. Otóż,
big data, użyjmy tak, tego słowa.
Big data.
Właściwie, big data.
Więc big data to dla różnych ludzi są różne rzeczy i my na pewno nie jesteśmy w stanie pracować w skali big data, rozumianej przez Facebooka, czy przez Google'a, czy przez tego typu organizacje, gdzie zbiory danych po prostu nawet nie zmieszczą się fizycznie w naszych maszynowni. Natomiast zbiory biomedyczne, one też są spore. One mają ciekawą charakterystykę taką, że mają bardzo dużo zmiennych opisujących obiekty, natomiast tych obiektów, czyli pacjentów, nie jest wcale tak dużo i trzeba stosować metody bardzo wyrafinowane do tworzenia modeli predykcyjnych, czy do identyfikacji tego, co może być związane z chorobą. Więc wymaga to bardzo dużo obliczeń. I my właśnie się w czymś takim specjalizujemy akurat w moim zespole.
Czy można tak wszystkich mieszkańców Białegostoku w wasz komputer zmieścić?
My byśmy ich zmieścili, tylko że myślę, że pan marszałek by tego nie sfinansował, jeśli chodzi o przeprowadzenie tych badań, ponieważ one są bardzo drogie. Po prostu, no...
Ale to trzeba powiedzieć i pewnie pan się zgodzi z tym wnioskiem, to jest przyszłość także medycyny, kiedy te wszystkie dane trafią w odpowiednie urządzenia, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wyciągnąć odpowiednie wnioski i napiszą odpowiednie skrypty, bo to wszystko, co się dzieje z naszym organizmem pod wpływem leków, pod wpływem otoczenia, nasze zachowania, to wszystko jakby się dało tak ładnie ubrać i stworzyć jakiś model, to można by na podstawie tego sporo ciekawych wniosków wyciągnąć.
Absolutnie tak, chociaż myślę, że lepszym gościem tutaj byłby na przykład profesor Marcin Moniuszko, z którym trochę współpracujemy na ten temat.
Też zostawiamy sobie rozmowę z nim właśnie w tej sprawie, bo przyszłość medycyny będzie również w tym kierunku szła.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I my oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie propozycje współpracy w tej dziedzinie i bardzo chętnie będziemy coś z tym robić. Natomiast no, tu problem jest po drugiej stronie. Przetwarzanie tych danych jest stosunkowo łatwe. Stosunkowo. Dużo trudniejszym zadaniem i dużo kosztowniejszym zadaniem jest zgromadzenie tych danych. Nawet jeśli one są w postaci
kart chorobowych. Żeby się odwołać. No to wszystko trzeba jednak wciągnąć do komputera.
To trzeba zdigitalizować, to trzeba zestandaryzować, to trzeba ujednolicić, zrozumieć, co lekarz miał na myśli. Mieliśmy 2 lata temu tutaj gościa z Danii, który właśnie tym zajmuje się jako podstawowym swoim zajęciem i mimo tego, że oni prowadzą te badania od 10 lat i mają scentralizowany system informacyjny w całej Danii, to jeszcze są bardzo daleko do tego, żeby udało się to dobrze zrobić. Bo największy problem nie jest w przetworzeniu danych, tylko w ich zgromadzeniu. Przetworzenie, jak już będzie, to oczywiście to jest też wielkie wyzwanie i należy rozwijać modele i cały czas się tym zajmować. Natomiast no, zgromadzenie danych jest dużo, dużo trudniejsze.
Zostawmy to, za chwilę zajmiemy się sprawą związaną z wykorzystaniem waszych mocy obliczeniowych, na przykład w skali przedsiębiorstwa, na przykład w skali no, jakiejś organizacji, która zbiera różnorodne dane albo prowadzi różnorodne badania i chce dojść do jakichś wniosków i może do tego zaprząc maszynę, to za chwilę.